Kiedy słyszymy imię Hiob, w głowie automatycznie pojawia się nam bardzo konkretny obraz, prawda?
No tak. Zazwyczaj wyobrażamy sobie człowieka złamanego, gdzieś tam siedzącego w pyle.
Dokładnie. Kogoś, kto z opuszczoną głową, no i z taką niezachwianą pokorą znosi kolejne okrutne ciosy losu. To jest chyba taki ostateczny kulturowy symbol cierpliwości. Taka, wiesz, bezradna ofiara.
Właśnie. I to jest ten obraz, z którym wszyscy wyrastamy.
Ale co, jeśli ten powszechny obraz jest całkowicie błędny? Bo wiesz, z naszej dzisiejszej dogłębnej analizy materiałów źródłowych, a konkretnie z wykładu doktora Johna Waltona, wyjawia się coś zupełnie innego.
Tak, to prawda. Doktor Walton bardzo mocno dekonstruuje ten mit w swojej 18 sesji obejmującej rozdziały od 29 do 31.
I to jest nasza dzisiejsza misja. Prześledzenie tej, no, fascynującej transformacji. Chciałabym, żebyśmy wspólnie zobaczyli, jak ten archetypiczny cierpiętnik zrzuca maskę ofiary,
zamieniając się w kogoś, kogo absolutnie byśmy się w tym tekście nie spodziewali.
W bezwzględnego, błyskotliwego stratega prawniczego, który, uwaga, decyduje się na kruk niewyobrażalny. Postanawia zaciągnąć samego stwórcę wszechświata na salę sądową.
To jest niesamowite przesunięcie perspektywy.
Zdecydowanie. To nie jest opowieść o biernym smutku. Z tego, co przeczytałam, to jest po prostu rasowy, brutalny dramat sądowy.
I to celowe przesunięcie perspektywy to pierwsza rzecz, na której potyka się większość czytelników, próbujących zgłębić ten starożytny tekst.
Mhm.
Bo widzisz, aby w ogóle docenić ten prawniczy kunszt Hioba, musimy najpierw zrozumieć, z jak potężną strukturą mamy tu do czynienia.
Mówisz o sekcji dyskursów?
Tak, dokładnie. Kiedy wkraczamy w tę sekcję, trafiamy na prawdziwe pole bitwy na argumenty. Mamy tu trzy główne głosy. Jest Hiob, jest młody człowiek imieniem Elihu oraz jest sam Bóg, Jahwe.
I z tego, co pamiętam z materiałów, proporcje tych wypowiedzi są dość specyficzne.
Otóż to. Hiob wygłasza trzy mowy, Jahwe odpowiada dwiema. Ale pojawia się tu niesamowicie sprytna pułapka strukturalna. Elihu, czyli postać z pozoru poboczna, zabiera głos aż cztery razy.
Wiesz, jak ktoś na to patrzy z boku, z punktu widzenia po prostu kogoś, kto analizuje debatę, to natychmiast narzuca pewien wniosek. Ktoś, kto mówi najwięcej i najczęściej, zazwyczaj jest głównym bohaterem dyskusji.
Tak podpowiada nasza intuicja, prawda? Ale z punktu widzenia samej konstrukcji tego dramatu, to jest całkowita zmyłka.
Czyli taka klasyczna zmyłka literacka?
Dokładnie. Ten wzorzec jest świadomie przesunięty, by sprawdzić czujność odbiorcy. Ciężar argumentacji wcale nie spoczywa na Elihu mimo całej jego wielomówności. To strategia samego Hioba jest tutaj absolutnym centrum grawitacji.
Zatem to Hiob krok po kroku przygotowuje grunt pod to ostateczne starcie.
Właśnie. Rozumienie tego detalu pozwala nam właściwie ustawić pionki na planszy, zanim w ogóle dojdziemy do finału tej historii.
To świetnie nas wprowadza w temat. Wiesz, myślę, że każdy, kto kiedykolwiek czuł się niesprawiedliwie potraktowany przez los, znajdzie tu coś dla siebie.
Z pewnością. Każdy chyba miał taki moment buntu.
Tak. Taki moment, kiedy patrzy się w niebo i z bezsilną wściekłością domaga, by wszechświat wreszcie zaczął mieć jakiś sens. Dzisiejsza analiza to coś niezwykle bliskiego temu doświadczeniu, ponieważ to, co robi główny bohater, to ostateczna próba pociągnięcia samej rzeczywistości do odpowiedzialności.
Brzmi poważnie.
Bo to jest poważne. Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Aby pojąć ten cały genialny prawniczy gambit z 31 rozdziału, musimy zacząć od początku. Musimy logicznie powiązać przyczynę ze skutkiem, zobaczyć ten gigantyczny kontrast między przeszłością a teraźniejszością bohatera.
To nas przenosi prosto do 29 rozdziału, prawda? Do tych, no, starych dobrych czasów.
Tak. Spójrzmy na to, co było kiedyś. Ten dawny świat bohatera, on był przecież definicją absolutnej spójności. Wszystko miało sens.
Ta spójność, o której mówisz, opierała się na czymś, co analitycy tekstów starożytnych nazywają zasadą odpłaty. W tamtym minionym świecie Hioba wszystko układało się w żelazną, ułożoną całość.
Taką logiczną łamigłówkę, gdzie wszystko do siebie pasuje.
Otóż to. Zasada była bardzo prosta. Wiesz, przypominała niemal matematyczne równanie. Dobre rzeczy spotykają dobrych ludzi, a złe rzeczy spotykają złych. Tyle.
Czyli bał się Boga, postępował dobrze, no to był, jak to się mówi, szczęśliwym obozowiczem.
Dokładnie. Żył w rzeczywistości, w której sprawiedliwość po prostu działała. Był człowiekiem moralnie nienagannym, człowiekiem, no, w czepku urodzonym. Miał majątek, wysoki status społeczny, rodzinę.
Po prostu wymieniał swoją prawość na namacalne błogosławieństwo.
Tak. To była wręcz taka utopia, gdzie każdy czyn miał swoją adekwatną, pozytywną lub negatywną nagrodę. Pełna koherencja, świat absolutnie zrozumiały.
Mam tutaj bardzo współczesne skojarzenie, które chyba idealnie oddaje ten mechanizm. Ta dawna rzeczywistość przypomina mi idealnie wykreowany, perfekcyjnie prowadzony profil w mediach społecznościowych.
Oto ciekawe. W jakim sensie?
No wiesz, wrzucasz wspaniałe zdjęcie, robisz coś obiektywnie dobrego i nagle w ułamku sekundy pojawia się walidacja. Algorytm cię kocha.
Aha, rozumiem. System cię nagradza.
Tak, spływają polubienia, udostępnienia, pozytywne komentarze. W tamtych czasach to były po prostu te boskie błogosławieństwa i powszechny szacunek. Wszystko działa bezbłędnie. Skupiasz się na byciu dobrym, a ten cały kosmiczny system nagradza cię statusem.
To naprawdę świetne porównanie. I to nam bardzo ładnie pokazuje to późniejsze zderzenie.
Dokładnie. Bo potem przychodzi rozdział 30 i następuje brutalne zderzenie ze ścianą. Absolutna niespójność teraźniejszości. Następuje coś, co dzisiaj nazwalibyśmy bezlitosnym cancel culture. Taką kulturą masowego unieważniania.
To świetnie obrazuje mechanizm utraty statusu, a jednocześnie, no właśnie, pozwala nam obalić chyba największy mit narosły wokół tej opowieści.
Jaki mit masz na myśli?
Chodzi o ten obraz fizycznej izolacji. W popkulturze utarło się przekonanie, że po utracie majątku bohater po prostu idzie usiąść gdzieś na odosobnionym śmietnisku, że przebywa z dala od cywilizacji, na przysłowiowej kupie gnoju, cierpiąc w całkowitej samotności.
No tak, tak to się często przedstawia w sztuce czy filmach.
Tymczasem dr Walton bardzo mocno podkreśla w swoim wykładzie, że prawda jest zupełnie inna i, szczerze mówiąc, o wiele bardziej okrutna. On nigdzie nie zniknął.
Czekaj, chcesz powiedzieć, że on nadal był w mieście?
Tak, on nadal przebywa w mieście. Siedzi w samym centrum ludzkiej aktywności, wśród społeczeństwa. Tego samego społeczeństwa, w którym jeszcze wczoraj był najbardziej szanowanym obywatelem, a teraz jest przez nich powszechnie pogardzany.
Wow, czyli wracając do mojej analogii, on nie usunął swojego konta, żeby się ukryć przed światem. On nadal tam jest, powiadomienia wciąż przychodzą, ale teraz każde z nich to czysty, destrukcyjny hejt.
Dokładnie tak to wyglądało. Ludzie, którzy wcześniej zabiegali o jego uwagę, teraz dosłownie plują mu pod nogi i go odrzucają.
To musi być potworne uczucie. Z dnia na dzień stać się wrogiem publicznym numer jeden.
Żeby w pełni zrozumieć ten wstrząs, musimy cofnąć się do tego, jak starożytni mieszkańcy Bliskiego Wschodu definiowali samych siebie. Dla człowieka w tamtej epoce tożsamość nie była czymś, co buduje się w samotności.
W sensie, że nie chodziło o takie współczesne szukanie siebie.
Otóż to. Nie było to budowane poprzez wewnętrzną refleksję. Tożsamość była nierozerwalnie, wręcz fizycznie związana z twoim miejscem w społeczności. Kim jesteś, określało to, jak inni na ciebie patrzą.
Czyli kiedy zasada odpłaty przestała działać.
Kiedy przestała działać, otoczenie wyciągnęło natychmiastowy wniosek. Skoro cierpi tak niewyobrażalne męki, no to wniosek jest jeden. Musiał w tajemnicy popełnić jakiś potworny grzech.
Z ich perspektywy po prostu musiał na to zasłużyć. Kosmos przecież nie mógł się mylić.
Zgadza się. W ten sposób z dnia na dzień stał się wyrzutkiem. I to publiczne wykluczenie było w jego świecie czymś znacznie gorszym i bardziej dewastującym niż fizyczna utrata stadek owiec, wielbłądów czy jakiegokolwiek bogactwa.
Rozpadła się cała spójność jego egzystencji. Stracił dowód na to, że świat w ogóle ma jakiś sens. To jest po prostu przerażające.
Stracił dosłownie wszystko, co definiowało jego rzeczywistość.
I to nasłuchując tej rozpaczy, dochodzimy do genialnego węzła decyzyjnego, z którym nasz bohater musi się zmierzyć. Skoro jego obecna rzeczywistość jest tak nieznośnie bolesna, skoro bycie społecznym wyrzutkiem we własnym mieście to codzienna tortura, no to dlaczego po prostu nie posłuchał rad, które podsuwali mu jego przyjaciele? Przecież oni przyszli i zaoferowali mu w sekcji dialogów gotowe rozwiązania.
Tak, znajomi mieli bardzo konkretną radę.
Mówili wyraźnie, wiemy jak to naprawić, wiemy jak przywrócić ci ten dawny porządek. Wystarczyło tylko pójść na pewien układ, prawda?
Zgadza się. Znajomi oferowali mu mechanizm, który badacze starożytności, jak dr Walton, nazywają wielką symbiozę.
Wielka symbioza. Brzmi naukowo. O co w tym chodziło?
W ich świecie kosmos funkcjonował na zasadzie surowej transakcji z bóstwem. Logika była nieubłagana. Cierpisz, prawda? Co oznacza, że Bóg jest na ciebie gniewny. A dlaczego Bóg się gniewa? Ponieważ jego boskie potrzeby nie zostały przez ciebie zaspokojone.
Aha, czyli rozwiązaniem jest po prostu zaspokojenie tych potrzeb?
Dokładnie. Należy natychmiast te potrzeby zaspokoić. To jest klasyczny mechanizm udobruchania.
Czyli znajomi mówili mu, po prostu przyznaj się do błędu, nawet jeśli niczego nie zrobiłeś. Złóż ofiarę, ukosz się, a bóstwo się zadowoli.
Uspokoi się i przywróci ci majątek, stada wrócą, zdrowie wróci, no i co najważniejsze dla starożytnych, szacunek społeczny również. Taki był po prostu standard operacyjny tamtych czasów.
Zaraz, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo muszę wejść w rolę adwokata diabła. Z czysto ludzkiego punktu widzenia odrzucenie takiego koła ratunkowego brzmi jak absolutne szaleństwo.
Szaleństwo? Dlaczego tak uważasz?
No wybacz sobie sytuację. Płonie czyjś dom. Sąsiedzi przybiegają z gaśnicą i mówią dokładnie, gdzie nacisnąć, żeby zalać ogień i uratować chociaż fundamenty.
No tak.
Ale ten człowiek odmawia. Nie gasi pożaru, bo wiesz, chce najpierw stanąć przed tym płonącym budynkiem i podyskutować o tym, że konstrukcja dachu została od początku niesprawiedliwie zaprojektowana przez architekta.
Śmieje się panu architekturze w twarz.
No właśnie. Czy w ludzkiej naturze nie leży przede wszystkim instynkt przetrwania? Dlaczego on z takim uporem odrzuca proste wyjście, które zwróciłoby mu jego pozycję i te wszystkie rzeczy?
To fenomenalne pytanie i docieramy tutaj do samego jądra tej historii. Do tego, dlaczego Hiob w ogóle prowadzi te dyskursy. Powodem jest to, że dla niego to już dawno przestała być kwestia gaszenia materialnego pożaru.
Czyli to nie chodziło już o odzyskanie tych wielbłądów i owiec?
Zupełnie nie. To stał się pożar czysto egzystencjalny. Zrozum, gdyby wziął tę gaśnicę, czyli gdyby zgodził się na to transakcyjne rozwiązanie, ukorzył się i spróbował udobruchać Boga tylko po to, by odzyskać swoje rzeczy.
Aha.
W tym samym momencie udowodniłby jedną druzgocącą rzecz. Potwierdziłby zarzuty oskarżyciela z samego początku księgi.
Że cała jego wcześniejsza prawość była fałszywa?
Dokładnie tak. Udowodniłby, że był moralny i dobry wyłącznie dlatego, że mu się to fizycznie opłacało, że całe jego życie było cyniczną inwestycją nastawioną na zysk i na zdobycie tak zwanych dóbr.
O rany, rzeczywiście. Jeśli pójdziesz na ugodę tylko dla pieniędzy, to znaczy, że robiłeś to dla pieniędzy od samego początku.
A przecież celem jego walki jest teraz udowodnienie światu czegoś wręcz przeciwnego. Że jego sprawiedliwość jest bezinteresowna, że nie chodziło o zysk.
Zatem całe to utracone bogactwo, te stada zwierząt, złoto, to wszystko po prostu przestało mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie?
Całkowicie. Stawka przeniosła się z portfela na coś bezcennego, na jego integralność. Jego nadrzędnym celem staje się odzyskanie statusu osoby prawdziwie sprawiedliwej.
Czyli ta bezinteresowna prawość i dobre imię w oczach społeczności są dla niego ważniejsze niż fizyczne przetrwanie? To dużo tłumaczy.
Odrzucając radę znajomych, wysyła jasny komunikat. Mówi, nie będę brał udziału w tej kosmicznej grze zysków i strat. Decyduje się odrzucić to religijne udobruchanie i zaczyna szukać własnej ścieżki w dyskursach, by zmusić rzeczywistość do oddania mu sprawiedliwości.
I w tym momencie, no, z która te tradycyjne metody przepraszania bóstwa w ogóle nie wchodzą w grę, bo przecież to zrujnowałoby jego integralność, musi on wynaleźć zupełnie nową, niespotkaną dotąd broń prawną, tak?
Otóż to. Następuje całkowita zmiana paradygmatu. Wchodzimy w 31 rozdział.
Widzimy człowieka, który decyduje, że jego własna reputacja i jego własna sprawiedliwość są ważniejsze niż reputacja samego Stwórcy. Zaczyna budować wokół siebie potężny, obronny fort z własnej moralności.
Dr. Walton nazywa to budowaniem fortu we własnym narożniku w ramach takiego prawniczego trójkąta.
Okopuje się w nim i z tego miejsca wyprowadza najbardziej ryzykowne uderzenie z możliwych. Z tych materiałów wynika, że sięga po starożytne narzędzie prawne, po uroczystą przysięgę niewinności.
To jest absolutny majstersztyk z punktu widzenia starożytnego sądownictwa. Należy zwrócić uwagę, w jaki w ogóle sposób to narzędzie jest skonstruowane.
Bo to chyba nie jest takie proste powiedzenie: jestem niewinny, prawda?
Zdecydowanie nie. To nie jest zwykłe oświadczenie. To potężna, wyczerpująca wręcz lista wszelkich możliwych przestępstw, grzechów i wykroczeń moralnych, społecznych i religijnych. Bohater wymienia je punkt po punkcie.
I co? Kategorycznie przysięga, że niczego takiego nie zrobił?
Tak. Uroczyście przysięgając przed całym światem, że żadnego z nich nigdy nie popełnił. Ale to, co czyni ten akt tak niebezpiecznym, ukryte jest w reakcji drugiej strony. Albo raczej w jej braku.
No właśnie, to milczenie Boga. Przez cały ten czas człowiek ten błagał Stwórcę o wejście na salę sądową, tak jak w procesie cywilnym.
Dokładnie tak. Prosił o adwokata, domagał się oskarżyciela, a odpowiedzią było jedynie milczenie.
I to milczenie w tamtej kulturze wcale nie oznaczało neutralności. To mnie w tej analizie najbardziej uderzyło. Brak odpowiedzi, to wiesz, ogłuszające milczenie, było w istocie najcięższym oskarżeniem.
Tłum wokół interpretował to jednoznacznie. Bóg się do ciebie nie odzywa, bo jesteś winny. Zostałeś zignorowany, wymazany.
Czyli to milczenie było po prostu formą tortur i karania.
Tak. I tutaj właśnie zaciska się ta genialna prawnicza pułapka wymyślona przez Hyoga. Rzucając swoją wyczerpującą przysięgę niewinności, odwraca znaczenie milczenia i przerzuca piłkę na stronę Boga. Zmusza go do podjęcia ruchu.
Więc co to wszystko w zasadzie oznacza w praktyce prawnej tamtego czasu?
Logika starożytnego prawa jest tu bezwzględna. Jeśli bohater kłamie, a w rzeczywistości ma na sumieniu choćby jeden z tych wymienionych grzechów, Bóg nie ma wyboru.
Musi zareagować.
Musi natychmiast uderzyć z niebios i zabić krzywoprzysiące na miejscu. Ale co się stanie, jeśli po wypowiedzeniu tej przysięgi Bóg nadal będzie milczał?
Wiesz, to jest trochę tak jak w nowoczesnym korporacyjnym sporze. Ja to tak widzę. Można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś jest, powiedzmy, gnębiony przez cały zespół, a prezes firmy uparcie ignoruje wszystkie maile z prośbą o interwencję o jakiegoś mediatora.
Dobre, dobre. I co robi pracownik?
W końcu pracownik wysyła do tego milczącego prezesa ostateczną wiadomość, takie ultimatum. Pisze: oto wykaz moich działań i dowody mojej niewinności. Jeśli nie odpiszesz i nie zaprzeczysz do godziny 17, uznajemy, że w pełni akceptujesz moje warunki i przyznajesz mi całkowitą rację.
I to jest dokładnie to, co robi Hiob. Wykorzystuje broń przeciwnika.
No właśnie. Bierze to lodowate, oskarżycielskie milczenie i używa go jako tarczy do obrony samego siebie.
Fascynujące w tym przypadku jest to, że w starożytnym systemie prawnym takie milczenie ze strony oskarżyciela, następujące bezpośrednio po złożeniu formalnej przysięgi przez oskarżonego, miało swoją konkretną, wiążącą wagę.
Oznaczało wygraną.
Oznaczało prawną ekskulpację. Mówiąc prościej, to było całkowite oficjalne oczyszczenie z zarzutów, z którym absolutnie nikt w społeczności nie mógł już dyskutować. Ten człowiek z pełną premedytacją manipuluje, no, w bardzo sprytny sposób całą sytuacją.
Czyli wypowiada wyzwanie: zniszcz mnie teraz, jeśli kłamie.
Dokładnie tak. I gdy po tych słowach niebo pozostaje spokojne, on wie, że choć nie odzyskał majątku, odzyskał coś ważniejszego. Może wyjść do ludzi w mieście i powiedzieć: widzicie? Wyzwałem Stwórcę, a on milczy. Nie zostałem porażony gromem, jestem niewinny.
Wykorzystując proceduralną potęgę milczenia, siłą odzyskuje swój utracony status, odtwarza spójność swojego życia, no, fundując ją na własnej nieomylności. I tutaj, muszę przyznać, robi się naprawdę ciekawie.
O tak, przechodzimy do konsekwencji.
Ponieważ na poziomie ludzkim, wiesz, na poziomie ziemskiej gry prawniczej, to jest wybitna, bezbłędna strategia. On wygrał swój proces. Ale on przecież nie pozwał jakiegoś prezesa korporacji ani sąsiada z zamiedzy.
Pozwał samego Boga.
Właśnie. Zwykły, śmiertelny człowiek, próbując ratować reputację, przypadkowo staje się największym zagrożeniem dla kosmicznego porządku. Jakie to niesie konsekwencje na poziomie kosmicznym? Co się stanie, jeśli Hiob naprawdę wygra w ten sposób?
Koszty tej wygranej są niewyobrażalne. Jeśli ta ludzka strategia zadziała, cała polityka rządzenia kosmosem przez Boga zostaje po prostu zdemontowana. Jego reputacja leży w gruzach.
Bo to by oznaczało, że pozwala na cierpienie niewinnych bez powodu?
Zgadza się. Zostaje zredukowany do istoty potężnej, ale pozbawionej mądrości i sprawiedliwości.
Analizy tekstów używają tu określenia, które, no przyznam, wywołało u mnie ciarki. Mówi się, że Bóg zostaje zepchnięty do roli potwora chaosu.
I to jest ten kluczowy moment. Dla starożytnych potwór chaosu to nie był tylko bałagan. To było mityczne stworzenie chaosu, ślepy żywioł, który niszczy bez celu i bez moralnego kompasu.
Wszechświat rządzony przez kapryśną, potężną bestię.
I to rodzi potężną ironię. Pamiętasz trzeci rozdział? Na początku swoich lamentów Hiob narzekał, że Bóg traktuje go jak potwora chaosu. A teraz Hiob odwraca sytuację i sam zaczyna traktować Boga w ten sposób.
Szaleństwo. Czyli to działanie Hioba stanowi większe zagrożenie i niszczy reputację Boga bardziej, niż zrobił to sam oskarżyciel na początku księgi?
Zdecydowanie. Gdyby wygrali przyjaciele, Bóg byłby tylko transakcyjnym bóstwem, rozdającym dobra za udobruchanie. Ale w scenariuszu Hioba Bóg nie jest żadnym Bogiem sprawiedliwym. Hiob dekonstruuje wszystko. Zrozumienie tego pozwala nam w ogóle pojąć, dlaczego później postać Elihu wkracza do akcji, by rozładować to teologiczne napięcie.
Jest to nasuwa bardzo ważne pytanie, prawda? Takie o nas samych.
O tak, to pokazuje studium ludzkiej natury. Pytanie brzmi, czy dążenie do osobistej sprawiedliwości za wszelką cenę nie zaślepia nas na to, kim naprawdę jest Twórca? Zwykły śmiertelnik postawił swoją rację ponad istotę wszechświata.
I tak oto dotarliśmy do podsumowania naszej dzisiejszej podróży. Krótka rekapitulacja naszych odkryć, bo było tego sporo. Od nostalgii za starymi dobrymi czasami i spójnym światem, przez odrzucenie transakcyjnej religijności.
I tej wielkiej symbiozy.
Aż po stworzenie genialnej, lecz absolutnie destrukcyjnej pułapki prawnej, opartej na milczeniu Boga.
To niesamowite studium pokazuje, jak łatwo w obliczu cierpienia zacząć zachowywać się jak Hiob.
Zgadza się. Jak łatwo zacząć budować taki fort we własnym narożniku. Skupienie na udowodnieniu własnej racji może nam całkowicie przysłonić szerszy obraz. Zamiast szukać zrozumienia, oskarżamy otoczenie i rzeczywistość.
Trudno o lepsze podsumowanie tego psychologicznego aspektu.
Ale na sam koniec mam do was, a właściwie do każdego z nas, jeszcze jedną, taką prowokującą myśl do samodzielnego zgłębienia. Coś, co nie wybrzmiało wprost w materiale źródłowym, ale z niego mocno wyrasta.
O, zamieniam się w słuch.
Widzieliśmy, jak Hiob wykorzystał przysięgę, by przekuć milczenie Boga w prawną deklarację swojej niewinności. Ale czy można na to spojrzeć inaczej? Co jeśli to ogłuszające milczenie, które Hiob potraktował jako narzędzie tortur albo lukę prawną, było w rzeczywistości celowym robieniem miejsca?
W jakim sensie robieniem miejsca?
Być może Stwórca zamilkł nie po to, by ignorować Hioba, ale po to, by przygotować przestrzeń na odpowiedź tak potężną, że żadne ludzkie ramy prawne i absolutnie żadna starożytna sala sądowa nie byłyby w stanie jej pomieścić.
Wow. To jest perspektywa, która wywraca wszystko do góry nogami.
Zostawiam nas z tą myślą. Dziękuję mojemu niezawodowemu gościowi i wam wszystkim za wspólną, dogłębną analizę tych niezwykłych tekstów.